Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie. Gdyby ktoś chciał się dowiedzieć, dlaczego szaleńcy za pomocą ostrych narzędzi atakowali Straż Nocną Rembrandta, albo dlaczego El Greco malował ludzi tak dziwnie, albo na przykład kiedy artyści zanotowali, pierwszy wybuch supernowej w historii ludzkości, a przynajmniej taki, o którym wiemy, to może poszukać odpowiedzi na te pytania, a znaleźć o wiele więcej w nowej książce Joanny Łenyk-Barszcz i Przemysława Barszcza Sekretna galeria, co artyści ukryli w swoich arcydziełach. I my się łączymy teraz z autorami. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Po tajemnicach dzieł sztuki, po wielkich sekretach dzieł sztuki, o tej drugiej książce rozmawialiśmy na naszej antenie, mamy właśnie teraz Sekretną galerię. I porozmawiamy o takim sposobie patrzenia na świat i na sztukę, który łączy nauki ścisłe, właśnie sztukę i duchowość. Ale zacznijmy konkretnie i od pierwszego tematu z tej książki, czyli od wspomnianej już przeze mnie supernowej. Ponad 6,5 tysiąca lat temu człowiek stworzył rysunek naskalny, na którym możemy się domyślać, a może nawet wiedzieć, że coś takiego się właśnie tam znalazło, że supernowa została odnotowana. I tutaj sztuka jawi się nam jako taki wehikuł czasu trochę, prawda? Łączący czasy.
Zgadza się. 6600 lat temu powstało takie malowidło naskalne w Indiach, w Kaszmirze, na którym widać dwóch słowców, psa i powiedzmy dwa słońca. I takie bardziej wnikliwe badania, tutaj to dzieło sztuki, to malowidło naskalne stało się takim jakby punktem, w który powiedział naukowcom, że trzeba się zastanowić, trzeba się temu bliżej przyjrzeć. I badania dalsze pokazały, między innymi przy użyciu izotopu węgla 14, że 6600 lat temu miał miejsce wybuch supernowej na niebie. Była ona, jak się określa teraz, jak się ocenia, tak jasna jak księżyc. I można przypuszczać, że na malowidle nie są to dwa słońca, tylko po prostu, że jest to supernowa. Takie sytuacje, kiedy człowiek zwracał uwagę na niebo i uwieczniał to w swojej sztuce, bo tutaj tak troszkę nawiązując do właśnie pani wprowadzenia, uważamy, że dzieła sztuki są takim znakomitym dokumentem też, oprócz walorów artystycznych, oprócz tych wszystkich wzruszeń, emocji, których nam dostarczają, są czasem no, nawet bardziej precyzyjne niż jakieś dzieło naukowe. Artysta jest znakomitym obserwatorem, potrafi zauważyć i potrafi to oddać. Mamy malowidła z Indian z kultury Chaco z XI wieku, którzy również odwzorowali wybuch supernowej. Ten wybuch supernowej też zresztą w Europie został odnotowany i też się pojawia w manuskrypcie na przykład z Heidelbergu. To jest supernowa, która dała początek mgławicy Kraba, tej formacji, którą znamy teraz jako mgławica Kraba.
I tak przenosimy się od tej bardzo zamierzchłej przeszłości, prawda, 6600 lat, do czasów dzisiejszych, kiedy to sonda Giotto, a Giotto kometę, tak, Haleja zaobserwował, wyrusza w kosmos, czyli to wszystko w jakiś sposób nas łączy i sztuka, tak jak mówiłam, przenosi w czasie. Chciałabym przez chwilę porozmawiać o jednym z tematów, czyli o ambasadorach Hansa Holbeina Młodszego, o tym obrazie. Nawet gdyby ktoś popatrzył, jak ja czytam tę książkę, mógłby się zdziwić, bo strasznie nią wierciłam. Próbowałam zobaczyć to, co powinno się zobaczyć pod kątem 27 stopni. To jest taka opowieść, która znowu łączy osiągnięcia, można powiedzieć wręcz naukowe człowieka, czyli umiejętność rysowania trójwymiarowych przedmiotów, jakąś duchowość, vanitas i przenosi nas w tamte czasy w bardzo wielu detalach.
O tym obrazie napisaliśmy w książce, że jest pewnego rodzaju rebusem renesansowym i coś w tym jest. Tam jest tak bardzo dużo treści ukrytych, zawartych na płótnie, zakodowanych i wszystkie te treści odnoszą się właśnie do osiągnięć renesansu i jest to obraz, który jest taką zachętą do właśnie eksploracji tych tajemnic, a taką największą zachętą, takim rodzajem puszczenia oka przez Holbeina do nas jest właśnie ta wielka czaszka po prostu.
Tak, to wygląda jak jakaś kość, jakaś plama. Tak, Kaczmarski w swojej piosence pytał, czy artysta się wygłupia, a potem mówi, nie, na kształt ten trzeba spojrzeć z boku, żeby zobaczyć jasno, że to czaszka trupia.
Tak, ale należy też powiedzieć, że czaszka, która na samym środku jest anamorfozą, czyli jest takim zdeformowanym kształtem, który dopiero widać pod takim ostrym kątem 27 stopni, tak naprawdę jest takim najprostszym zabiegiem na tym obrazie. Na tym obrazie jest znacznie więcej bardziej wyrafinowanych, nazwałabym to, sztuczek czy jakichś takich tajemnic, które Holbein chce, żebyśmy rozszyfrowali. Na przykład też taką zapowiedzią tego, czym jest ten obraz, jest podpis Holbeina. Normalnie artysta chce, żeby ten podpis był widoczny gdzieś w rogu, napisany grubą czcionką i tak dalej. Natomiast Holbein w bardzo ciekawym miejscu umieścił swój podpis. Jest taki największy mrok, największy cień, gdzieś na dole u stóp Danteville'a i on tam jest. I też Holbein wymaga od nas, abyśmy poszukali, poszperali, odnaleźli go. I takich rzeczy jest naprawdę wiele. Jest na przykład posadzka kosmatich. To jest taki niezwykły wytwór kamieniarzy, którzy jeszcze wcześniej, chyba w XIII czy w XIV wieku zrobili w opactwie westminsterskim piękną posadzkę. Ją też Holbein odmalował. Ona też tak właśnie kusi tą swoją niezwykłą urodą i zachowaniem zasad perspektywy. I takich rzeczy naprawdę jest bardzo, bardzo dużo na obrazie Holbeina.
No i sama metoda opisana i narysowana przez Dürera, prawda? Taka matematyczna metoda. W ogóle połączenie sztuki z wiedzą ścisłą bardzo i trochę ukryta w tym wszystkim duchowość. Znaczy ten temat vanitas jest najbardziej widoczny, ale jest w tym coś więcej w tym obrazie, prawda? Harmonia świata, prawda o pewnej harmonii.
Tak jak pani mówi, to wynika właśnie z tej matematyczności plastyki, którą odkrył renesans właśnie. Renesans próbował znaleźć takie prawidła zupełnie obiektywne do tworzenia sztuki. To jest troszeczkę utopijne poszukiwanie, ale ono wiedzie na przykład do tego, aby malować przez taką kratkę, właśnie do tego, żeby stworzyć perspektywę i tak dalej, ale te poszukiwania gdzieś tam na końcu odkrywają, tak jak pani powiedziała, to jest obraz bardzo zanurzony w taką duchowość też renesansową. One wiodą do odkrycia Boga. Generalnie ten obraz ma wymowę wielkopiątkową, właśnie marność i śmierć, ale gdzieś tam zbawienie i to wszystko na tym obrazie właśnie jest.
Tak, tutaj właśnie ten wspomniany kąt 27 stopni, liczba 27, potrójna trójca, to jest też klucz do obrazu, nie tylko do tej czaszki. Widzimy, że pod tym kątem, a widzimy to z zegarów słonecznych, widzimy też godzinę i pod tym kątem padają promienie słoneczne. Z tego wszystkiego da się odczytać, że obraz powstał w Londynie w 1533 roku, że jest to godzina 15 i jest to 1500 rocznica śmierci Chrystusa. Przy tworzeniu tego obrazu brał udział też taki genialny astronom, matematyk Nicolas Kracer. I tutaj też jego pomysły, jego idee, jego taki sposób właśnie zaszyfrowania. My znamy pewnie tylko część tych informacji teraz, ich tam są dziesiątki na tym obrazie.
To może porozmawiajmy teraz o gruszkach, dobrze? I o jabłkach, bo to też są pewne kody, pewne informacje, a jednocześnie łączą się z innym ważnym chyba tematem tej książki, czyli z archeobotaniką i z bioróżnorodnością, która nam trochę zanika, prawda? A więc obraz Matka Boska z Dzieciątkiem z kościoła w Raciborowicach wygląda na dosyć prymitywny, ale intrygujący. Matka Boska trzymająca właśnie w dłoni gruszkę, ale temat jest znacznie szerszy i o owocach myślę, że mogą Państwo teraz poopowiadać.
Właśnie, bardzo, bardzo dziękuję, bardzo lubię ten temat archeobotaniczny. Przywołany obraz z Raciborowic, rzeczywiście tam Matka Boska trzyma w dłoni gruszkę. Uwagę też zwraca taka żółta cyfra 1526 i inicjały nieznanego wprawdzie autora. I ta data i te inicjały, sposób ich namalowania są niemal identyczne jak na też portrecie Madonny z Dzieciątkiem Dürera, który powstał w tym samym roku. Jest bardzo podobnie sygnowany i tam również Madonna trzyma w dłoni owoc, który, podobnie jak w Raciborowicach, bardzo często określany jest jako gruszka. Natomiast jeżeli się popatrzy na to okiem botanika, znając budowę owocu, widać, że to nie jest gruszka, tylko jest to jabłko. Nietypowej wprawdzie budowy, ale jabłko. Tak też spojrzała na ten obraz Dalla Ragione, włoska agronom. Określiła, że jest to konkretnej odmiany jabłko, Musso di Bue, pysk wołu, taki troszkę ma kształt. Bardzo starej odmiany, dzisiaj już raczej nie uprawianej. A później też odkryła, że takie właśnie jabłka, te Musso di Bue, ma w sadzie, który odziedziczyła po ojcu, który takie stare odmiany kolekcjonował. I tutaj dochodzimy właśnie do punktu, o którym pani mówiła. Jedno ma znaczenie z punktu widzenia symboliki, czy na obrazie jest jabłko, czy gruszka, to po pierwsze, a po drugie ten właśnie taki klucz bioróżnorodności. Dzieła sztuki są takim jakby bankiem tych starych odmian. Dzięki nim możemy dowiedzieć się w ogóle, że coś takiego było, a może, że dalej gdzieś jest, na jakichś polach, w jakimś zapomnianym sadzie, że możemy do tego dotrzeć, że możemy to uratować tą bioróżnorodność, której jako ludzie, jako cywilizacja potrzebujemy po to, żeby przetrwać, żeby się wyżywić chociażby.
Wiele tu jest tekstów opisujących i pokazujących to, jak artyści utrwalili właśnie ten świat przyrody swoich czasów, prawda? Czasem bardzo to zaskakujące wręcz dla nas wydawałoby się niemożliwe obrazy, jak chociażby australijska kakadu na Arrasie, prawda? Ale też jesteśmy, ja przynajmniej, pełni podziwu dlatego, jak artyści działali. To znaczy, to nie był po prostu kolorowy, piękny ptak, tylko oni właśnie jak botanicy dokumentowali swój świat. Świat na ile mogli.
Z Arrasami zupełnie niewiarygodna historia. Kluczem tej historii o Arrasach jest właśnie papuga kakadu i to jest zagadka, która przewraca do góry nogami takie pewniki w ogóle historii powszechnej, jakiej się uczymy w szkole. To jest jedna część tego rozdziału, ale druga to jest to, co pani powiedziała, o takiej właśnie uważności artysty do odmalowania świata wokół siebie i ta uważność artysty sprawia, że sztuka ma te cechy nauki, poszukuje prawdy przez wielkie P i do niej dociera i teraz dzięki niej możemy... Jest doskonałe narzędzie poznawczym tak naprawdę sztuka. Dzięki niej możemy dowiedzieć się bardzo dużo o świecie. Ale wracając do papugi kakadu, to jest właśnie ciekawa bardzo historia, bo Arrasy Wawelskie powstały w połowie XVI wieku. To były czasy, kiedy Kolumbus odkrył Amerykę, kiedy właśnie obie Ameryki były znane, eksplorowane. No, ale to były jeszcze setki lat tak naprawdę do odkrycia Australii. A na jednym Arrasie, to jest Borsuk przy gnieździe Czapli, u samej góry ponad Borsukiem, ponad Czaplą, w takiej plątaninie gałęzi figowych, siedzi ptak. Jest to ptak, bez wątpienia jest to papuga kakadu. A co to ma wspólnego z Australią? Otóż papuga kakadu żyje wyłącznie w geograficznej strefie australijskiej. Jak to możliwe, że papuga z Australii, z nieodkrytego kontynentu, znalazła się na tkaninie w Polsce w XVI wieku? I o tym jest ten rozdział, o tym, jak inaczej wyglądało odkrywanie świata, niż nam się to wydaje.
No właśnie, o peryferiach i centrum, prawda? W ogóle to cała ta książka jest troszkę pod patronatem Husserla i tego jego postulatu, żeby czynić to, co pobocznie zauważanym pierwszoplanowo. Patrzymy trochę właśnie europocentrycznie, krótko mówiąc, ze swojego punktu widzenia. Okazuje się, że wtedy handel na przykład jakby wyprzedzał odkrycia naukowe i że centrum handlu wcale nie było u nas, prawda? Że myśmy byli tylko taką odnogą tego. W ten sposób kakadu, oczywiście po wielu przygodach, mogła dotrzeć w miejsce, gdzie trafiła na Arras.
My mamy takie przeświadczenie, że pomiędzy, symbolicznie mówiąc, Rzymem a Pekinem przez wieki od starożytności średniowiecza była jakaś taka autostrada nazwana Szlak Jedwabny, którą towary jeździły i ci Chińczycy robili dla nas te towary, a myśmy tutaj je przyjmowali. Nie jest prawda. Cała Azja była spowita taką gęstą siecią połączeń handlowych i dokładnie tak jak pani powiedziała, że tutaj Europa, Wenecja, gdzie był port, to była taka jedna mała, niewiele znacząca odnoga tej sieci rozbudowanej i w tej sieci, kiedy w Europie tak naprawdę żeglarstwo kompletnie nie było znane, ani rozwinięte, znaczy było znane, ale nie było rozwinięte, świetnie azjatyccy kupcy radzili sobie na morzach i oni właśnie z wysepki na wysepkę przez to, co obecnie nazywamy Indonezją, docierali niemal do Azji. I to tak trochę właśnie burzy naszą taką, to nasze takie właśnie europocentryczne myślenie.
Porozmawiajmy troszkę też o artystach i właśnie, powiedziałam na samym początku, że możemy się dowiedzieć, a w każdym razie próbować się domyślać, dlaczego El Greco malował tak, jak malował, nieanatomiczne postaci ludzkie. Ja pamiętam, jak byłam w Toledo, to mi powiedziano, że on coś miał w ogóle z postrzeganiem, ale on malował regularne bizantyjskie ikony najpierw, więc niekoniecznie. Więc dlaczego jego postaci mają takie dziwne, długie nogi, uda, prawda, płynące stopy jakby takie, bez kostek, nie wiem, dziwnie to wygląda.
Moim zdaniem odpowiedzią jest to, że po prostu El Greco był mistykiem i on widział inaczej świat niż my. On potrafił namalować taki, nazwijmy to, akademicki, klasyczny obraz i był w tym bardzo dobry, natomiast on postrzegał świat inaczej, on żył życiem duchowym, widział inaczej, malował inaczej i co ciekawe, ten jego sposób malowania wyprzedził malarstwo, nazwijmy je awangardowe, no o dobrych kilkaset lat i na nim wzorował się później Picasso, który namalował w XX wieku już Pannę z Awignonu, są właśnie namalowane po oglądnięciu piątej pieczęci apokalipsy El Greca.
Tak, to jest właśnie ten obraz, o którym piszemy, otwarcie piątej pieczęci apokalipsy. No i tutaj właśnie zwraca uwagę ten niesamowity przeskok od takich klasycznych bizantyjskich ikon do malarstwa, no w zasadzie współczesnego, to tylko El Greco zrobił. Nie wiemy do końca jak i dlaczego. Też tutaj zagadką jest właśnie, której chyba nigdy nie poznamy, co kryje się za piątą pieczęcią apokalipsy, ponieważ podczas upływu czasu, podczas upływu wieków, górna część obrazu, ta, która właśnie skrywała tą zagadkę, została obcięta. I pewnie już jej nigdy nie odnajdziemy i nie dowiemy się, przynajmniej z obrazu, co się kryje za piątą pieczęcią apokalipsy.
Piszą Państwo trochę też o neuroestetyce, to znaczy nie wprost, ale ten termin się pojawia i nie bez powodu. Pojawiają się artyści naiwni, nam Nikifor Krynicki jest najbardziej znany i taka teza, że oni przedstawiają takie pierwotne matryce wprost ze struktur mózgu. Z drugiej strony, że my patrząc na sztukę, prawda, percypując, no też jakby zgodnie ze strukturami swojego mózgu ją widzimy i postrzegamy. To szalenie ciekawy temat.
Tak, wydaje się, że aluzyjność dzieła sztuki pobudza korę skojarzeniową naszego mózgu, że symetria w dziele sztuki synchronizuje półkulę, więc po prostu można powiedzieć, że odbiór sztuki, ale też tworzenie sztuki jest bardzo takie fizjologiczne, bardzo podyktowane właśnie strukturami, budową naszego mózgu i o tym jest ten rozdział. Jak najwięksi twórcy potrafią się wyzwolić z tej właśnie cielesności, potrafią sobie to uświadomić i z tym zerwać, a na drugim końcu są nie mniej ciekawe postacie, to są właśnie malarze naiwni, którzy malują tak właśnie, jak im w duszy gra. Jest to malarstwo bardzo szczere, no i to jest malarstwo, które odsłania właśnie te niezwykłe kwestie, te, że my malujemy, czy tworzymy, czy w ogóle żyjemy tak, jak jesteśmy skonstruowani na poziomie właśnie neurobiologicznym i w tych obrazach to wychodzi. Myśmy wzięli trzy obrazy na warsztat. Wzięliśmy obraz Barbara Rivasa, to jest Wenezuelczyk, malarz naiwny oczywiście. Napisaliśmy o Maud Louis, to jest Kanadyjka, też malarka naiwna i właśnie o Nikiforze. I oni w mniej więcej w podobnym czasie, jeżeli to był XX wiek, malowali obrazy właśnie, było to malarstwo naiwne, i one są niesamowicie podobne. I teraz odpowiedzią na to, dlaczego jest to podobieństwo, jest właśnie to, że to malarstwo jest tak jak odruchy takie w nas pierwotne, czyli to jest to po prostu coś takiego w najdawniejszych czasów, coś co jest w naszym ciele, w nas.
Tak, i przy okazji jeszcze możemy tutaj, nawiązując do neurobiologii i sztuki i pamiętając, że sztuka to pewnie nie tylko neurobiologia, spróbować odkryć w sobie artystę. Jest takie zjawisko synestezji, które odpowiada za zdolność do tworzenia metafor. Więc jeżeli myślimy cyfra 5 i widzimy na przykład kolor żółty, to może znaczyć, że to zjawisko synestezji u nas w mózgu zachodzi. Ono jest 8 razy częstsze u artystów niż u osób nie będących artystami. No i że być może wtedy odkryjemy w sobie powołanie artystyczne.
Ja mam wrażenie, że obrazy Tamary Łępickiej jakoś tak głaszczą mój mózg. One są tak harmonijne i przyznaję, że nie wiedziałam za dużo o tej artystce. Ona zamyka jakby tę książkę, jej taki portret. To, że nawiązuje w tym dziele, o którym tutaj jest najszerzej mowa, właśnie do Monalizy Leonarda da Vinci, to też jest jakby taki pomost pomiędzy takimi obrazami, które w jakiś sposób nas hipnotyzują swoim pięknem.
Najpierw chciałam powiedzieć o tym, że nam się podobają te obrazy Tamary Łępickiej. Mm-hmm. Tamara Łępicka chciała, aby one nam się podobały. Ona specjalnie malowała tak, aby one były piękne, aby one były klasyczne. I faktycznie wydaje nam się, że jeden obraz, zresztą jest to najdroższy obraz polski, obraz, który został już w XXI wieku sprzedany na aukcji w Londynie za ponad 16 milionów funtów. Jest to obraz, który tak w zupełnie świadomy sposób nawiązuje do Monalizy Leonardo da Vinci. postaci. I tak jak pani powiedziała, to jest też taki łącznik pomiędzy tym światem, w którym my żyjemy, a tymczasem renesansowych mistrzów. I to też jest zabieg, który Tamara Lipińska chciała osiągnąć.
Tak, właśnie ten portret Marjorie Ferry, kobiety, która jest na obrazie Tamary Łempickiej, jest na okładce naszej książki, Sekretnej Galerii, a w rozdziale jest taka analiza, można właśnie patrząc sobie chociażby na tą okładkę i czytając, zobaczyć, że kącik oka, kształt oczu, kącik ust, wygięcie dłoni, nawet takie oparcie, o które się wspiera modelka, to wszystko to są w zasadzie identyczne elementy jak na portrecie Monalizy.
Nie wyczerpiemy wszystkich tematów, ani nawet nie dotkniemy niektórych, także gdyby ktoś chciał wiedzieć właśnie, dlaczego szaleńcy rzucali się na Straż Nocną Rembrandta, albo na przykład na co chorował Toulouse-Lautrec i no w ogóle wielu ciekawych rzeczy, to odsyłam do tej książki, ale chciałam jeszcze tak na zakończenie poprosić, bo ja wybierałam tematy, a jest ich naprawdę wiele. Kwiatki Ofelii, kaszalot, dinozaur, jeśli chodzi na przykład o tematy związane jakoś z przyrodą, czy z biologią, czy chociażby świnka morska zamiast baranka pasyjnego, prawda? Czy państwo chcieliby wskazać na jakieś no, dla was ważne, ciekawe rozdziały, o których nie wspomniałam?
Dla mnie chyba taką najbardziej fascynującą rzeczą jest Kościół Świętego Mikołaja w Wysocicach. Jest to sztuka romańska w pełnej krasie. Jest to kościół bardzo stary, XIII-wieczny najprawdopodobniej, który oparł się próbie czasu. Tam nie ma barokowych jakichś dobudówek, nie jest zmiana ta bryła, jest przepiękny. Ma piękną, niesamowitą i tańczą rzeźbę i właśnie o tym jest jeden rozdział w książce.
A ja może wybrałbym temat, o którym mówiliśmy, ale no właśnie on mnie tak wyjątkowo zafascynował, czyli Arrasy Wawelskie i przyroda na nich przedstawiona.
Rzeczywiście fascynujące i zapewniam, że jest to taka lektura, która po prostu sprawia ogromną satysfakcję, mnie przynajmniej, intelektualną, estetyczną, a momentami też duchową i może nie jakoś diametralnie zmienia, ale na pewno poszerza widzenie świata. Także za to serdecznie dziękuję. Nie wiem, czy to ostatnia książka z tej serii, bo trzecia?
No, mamy nadzieję, że nie.
Mam nadzieję, że nie.
To z niecierpliwością czekam na następne, a do tej odsyłam. Sekretna galeria, co artyści ukryli w swoich arcydziełach. Joanna Łenyk-Barszcz i Przemysław Barszcz. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.